W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś, że gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w Twoje imię, tam Ty jesteś pośród nich. Prosimy Cię, ześlij nam swego Ducha. Daj nam Ducha Świętego na to nasze spotkanie. Niech nas umacnia, niech nas prowadzi. Niech daje nam światło, abyśmy lepiej poznali, lepiej wiedzieli i głębiej wierzyli w Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Rozpocznijmy od takiej historii. Kapłan w pewnej wsi nie mógł spokojnie się modlić z powodu dzieci, które bawiły się pod jego oknem. Aby się od nich uwolnić, krzyknął: jest taki straszny potwór na dole przy rzece, pobiegnijcie tam, a będziecie mogły go zobaczyć, jak mu bucha ogień z nozdrzy. Wkrótce już wszyscy mieszkańcy wsi usłyszeli o straszliwej zjawie i biegli ku rzece. Kiedy kapłan to zobaczył, dołączył do tłumu. Kierując się zdyszany ku rzece, mówił do siebie: co prawda ja wymyśliłem tę historię, ale nigdy nic nie wiadomo. Znacznie łatwiej jest wierzyć w bogów, których sami stworzyliśmy, jeśli jesteśmy zdolni przekonać innych o ich istnieniu. Jesteśmy w trakcie naszych rozważań na temat wewnętrznych warunków związanych z modlitwą. Mówiliśmy już o tym, że sprawa idzie o miłość. O miłość. Modlimy się dlatego, bo kochamy. Staramy się kochać. Pan Bóg kocha nas na 100% i my staramy się Jemu odpowiedzieć naszą miłością. No to dlatego. No to dlatego. Następna ważna postawa związana z modlitwą to jest pragnienie Pana Boga. Czy my pragniemy Pana Boga na modlitwie? Czy my pragniemy Pana Boga? Nie doznań na modlitwie. Nie doznań jakichś odkryć, jakichś właśnie poruszeń, jakichś dobrych myśli, jakichś wielkich, nie wiem, pragnień albo jakichś odkryć w Piśmie Świętym. Czy my pragniemy Pana Boga? I przekonany jestem, że pragniemy. Tylko o jakie pragnienie nam chodzi? Spróbujcie, jak będzie taka możliwość, zrobić sobie w domu takie ćwiczenie, a mianowicie nalejcie do wanny wody, wejdźcie pod wodę, nabierzcie powietrza, wejdźcie pod wodę i siedźcie pod wodą. Siedźcie pod wodą, nie wychodźcie. Z pod wody nie wychodźcie. Będzie taki moment, że musimy z pod wody wyskoczyć, żeby złapać powietrza. Bo jak nie wyskoczymy z pod wody, to znaczy, że umrzemy bez powietrza. To znaczy, że pragniemy powietrza. Bo jak nie, to umrzemy. Znaczy, że pragniemy powietrza. Pytanie, czy tak pragniemy Pana Boga? Tak właśnie. Odpowiedź: nie, nie pragniemy tak Pana Boga. Skąd o tym wiem? Wiem to z mojego doświadczenia, że nie mamy takiego pragnienia Pana Boga. Takiego właśnie. Jak powietrza, jak jesteśmy pod wodą. Nie mamy takiego pragnienia. Dlaczego? Dlatego, że czasami odsuwamy Pana Boga na bok. Czasami, a to dzisiaj się nie pomodlę dłużej czy lepiej, jutro się pomodlę. Jutro. Dzisiaj nie, ale jutro. I to pragnienie, takie właśnie pragnienie, jak nie Pan Bóg, to umieram. Takie pragnienie. I takiego nie mamy. To prośmy o takie pragnienie. To prośmy takiego, żeby mieć takie pragnienie. To pragnijmy takiego pragnienia Pana Boga. Właśnie takiego. Bo jak nie, to śmierć. I sama ta prośba o pragnienie Pana Boga, takie właśnie, o takie pragnienie, to już jest coś wielkiego. Jak o takie pragnienie Pana Boga będziemy prosić. Pragnijmy takiego pragnienia. To pierwsza taka postawa, czy kolejna, związana z naszym wnętrzem. Jak idziemy na modlitwę, to z takim pragnieniem Pana Boga. To z takim pragnieniem takiego spotkania. Kolejna postawa to wiara. Wiara. Wiara to jest taka zdolność dana nam od Pana Boga, która pozwala nam kierować się usłyszanym słowem od Pana Boga, które to słowo Boże nas nie kłamie. Na mocy tej łaski możemy iść za tym słowem, za słowem, a nie za naszymi odczuciami, nie za naszymi uprzedzeniami, nie za naszymi myślami czy naszym wydawaniem się. Kiedy jesteśmy u siebie w domu, albo kiedy jesteśmy w tym naszym miejscu modlitwy, czy w kościele, czy w kaplicy, to powinniśmy ślepo wierzyć, że Pan Bóg jest. Niezależnie od tego, co czujemy, niezależnie od tego, czy jesteśmy o tym przekonani, powinniśmy ślepo wierzyć, że jest. Pan Bóg jest i to On jest niezależnie od naszego samopoczucia, czy od naszej duchowej kondycji. Pan Bóg jest. Jak idę na spotkanie z Panem Bogiem i siadam sobie na moim krześle, albo klęczę na moim klęczniku, albo przychodzę do stolika i chcę się przy tym stoliku modlić, to Pan Bóg już jest. To On już jest pierwszy. On już jest na tym spotkaniu. On tylko czeka, kiedy my do Niego dojdziemy. Powinniśmy mocno w to wierzyć. Przypomnijcie sobie, proszę, jak Pan Jezus miał czynić jakiś cud, to pyta się, czy wierzysz, że mogę to zrobić? Czy ty wierzysz? Czy ty masz wiarę? I przekonany jestem, że każdy ma z nas wiarę. Tylko o jaką wiarę nam chodzi? O jaką wiarę nam chodzi? Zaglądnijmy trochę do Pisma Świętego, żeby zobaczyć, o jaką wiarę nam chodzi. Tak jak oglądaliśmy, o jakie pragnienie nam idzie. Przeczytam kilka fragmentów z Pisma Świętego, mówiących o tym, jak Pan Jezus chwali wiarę. W Kafarnaum zwrócił się do niego setnik i prosił go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: idź, a idzie. Drugiemu: chodź tu, a przychodzi. A słudze: zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. U nikogo w narodzie wybranym nie znalazłem tak wielkiej wiary, jak znalazłem u tego poganina, Rzymianina, setnika, dowódcy wojsk. W narodzie wybranym nie znalazłem, u niego znalazłem. U niego znalazłem wiarę w słowo. Nie musi Pan Jezus iść do domu setnika, tam modlić się nad nim, czy go dotykać, czy robić jakiś cud. Wystarczy, jak Pan Jezus powie: wracaj do domu, twój sługa jest zdrowy. Wystarczy setnikowi, jak Pan Jezus powie słowo, jak wypowie słowo. On wierzy w słowo, które mówi Jezus. Jezus mówi: wracaj do domu, twój sługa odzyskał zdrowie. I wierzy w to, że tak się stało. Że jak miał gorączkę, jak był sparaliżowany, jak cierpiał, to nagle te ścięgna mu zaczęły działać. Wstał z łóżka, ucieszył się i setnik wierzy, że tak właśnie się stało. Pytanie do nas: czy z taką wiarą idziemy na modlitwę? Z taką wiarą w słowo, które wypowiada do nas Pan Jezus. Inny fragment związany z wiarą. Ten był z Ewangelii świętego Mateusza, 8 rozdział, wiersz od 5 do 10. A teraz z Ewangelii świętego Łukasza, 8 rozdział, wiersze 41 do 56. A oto przyszedł człowiek imieniem Jair, który był przełożonym synagogi. Upadł Jezusowi do nóg i prosił go, żeby zaszedł do jego domu. Miał bowiem córeczkę, jedynaczkę, liczącą około 12 lat, która bliska była śmierci. Gdy Jezus tam szedł, tłumy napierały na niego, a pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Całe swoje mienie wydała na lekarzy, a żaden nie mógł jej uleczyć. Podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli jego płaszcza, a natychmiast ustał jej upływ krwi. Lecz Jezus zapytał: kto się mnie dotknął? Gdy wszyscy się wypierali, Piotr powiedział: mistrzu, to tłumy zewsząd cię otaczają i ściskają. Lecz Jezus rzekł: ktoś się mnie dotknął, bo poznałem, że moc wyszła ode mnie. Wtedy kobieta, widząc, że się nie ukryje, zbliżyła się drżąca i upadłszy przed nim, powiedziała wobec całego ludu, dlaczego się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. Jezus rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Gdy on jeszcze mówił, przyszedł ktoś z domu przełożonego synagogi i oznajmił: twoja córka umarła, nie truć już nauczyciela. Lecz Jezus, słysząc to, rzekł: nie bój się, wierz tylko, a będzie ocalona. Gdy przyszedł do domu, nie pozwolił nikomu wejść z sobą oprócz Piotra, Jakuba i Jana oraz ojca i matki dziecka, a wszyscy płakali i żałowali jej. Lecz on rzekł: nie płaczcie, bo nie umarła, tylko śpi. I wyśmiewali go, wiedząc, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, rzekł głośno: dziewczynko, wstań. Duch jej powrócił i zaraz wstała. Polecił też, aby dano jej jeść. Rodzice jej osłupieli ze zdumienia, lecz on przykazał im, żeby nikomu nie mówili o tym, co się stało. Nakreślmy sytuację, która jest nam ukazana w tym fragmencie Słowa Bożego. Otóż przyszedł przełożony synagogi do Jezusa i prosi, żeby przyszedł do jego domu i uleczył jego córeczkę, bo jest bliska śmierci. Pan Jezus wybiera się w drogę. Tutaj ten epizod z kobietą, ale ten epizod zostawmy na inny raz. Po sprawie z tą kobietą przyszli do przełożonego synagogi i mówią: za późno, za późno. Była szansa, była taka możliwość, ale pół godziny temu, teraz już nie. Już jest koniec. Niestety za późno, za późno. Dziewczynka umarła. A Pan Jezus mówi do przełożonego synagogi, Pan Jezus mówi do niego: nie bój się, wierz tylko, a będzie ocalona. Że zapytam, ale w co ma wierzyć? Wierzył, jak szedł drogą do Jezusa, wierzył. Wierzył, że może tak się stać, że Pan Jezus do niego pójdzie i że tę córeczkę mu uleczy. Wierzył. Ale wiara jego, że tak powiem, się skończyła. Z powodu, że przyszli i powiedzieli, że za późno. Przyszli i powiedzieli, że niestety. Przyszli i powiedzieli, że dziewczynka umarła. A Pan Jezus mówi: ale wierz. W co ma wierzyć? Ma wierzyć w słowo. Wierz w słowo, które mówię. Mówię słowo, wierz i będzie ocalona. Miej taką wiarę. Na ucho słyszy od swoich sług, że już jest koniec, że już jest po wszystkim. Przychodzą do domu i widzą ją leżącą bez ducha. Wszyscy wiedzą, że umarła. Jak to się mówi, wydała ostatnie tchnienie, zakończyła życie tutaj na ziemi. A Pan Jezus mówi: wierz. Wierz w słowo. Wierz w to słowo, które do ciebie mówię. Uwierz i będzie ocalona. Pytanie, czy z taką wiarą idziemy na modlitwę? Czy mamy taką wiarę jak ten setnik? Czy mamy taką wiarę jak ten przełożony synagogi, że z taką wiarą w Jezusa idziemy na modlitwę? Idziemy spotykać się z Jezusem. Czy tak bardzo, tak mocno wierzymy w Jego słowo? W to, co On do nas mówi? Czy z taką wiarą podchodzimy do naszej relacji z Bogiem? Czy tak właśnie? No i oczywiście mam strach, że nie. Oczywiście mam strach, że nie. Że chcielibyśmy z taką wiarą żyć. Że chcielibyśmy z taką wiarą funkcjonować. To prośmy o taką wiarę. O wiarę w słowo, że jak Pan Jezus coś mówi, to tak jest. Niezależnie od tego, czy to czuje, czy nie. Bo czasami może się nam zdarzyć, że idziemy na modlitwę, a nasze myśli, nasze wyobrażenia, nasze doświadczenie mówi nam zupełnie co innego, coś przeciwnego. Że bez sensu ta twoja modlitwa i tak ta modlitwa nic nie zmieni. Świata nie zbawisz. A w tym czasie, jak idziesz na modlitwę, mogłabyś zrobić dużo dobrych rzeczy. Mogłabyś włączyć pralkę i by już pralka szła? Mogłabyś upiec ciasto dla twoich bliskich? Mogłabyś wysprzątać, a ty idziesz na modlitwę wtedy? Mogłabyś zrobić innych dużo dobrych rzeczy. Szkoda tego czasu. I tak cię nikt nie słyszy. Siedzisz na tej modlitwie bez sensu. Podpowiadają nam nasze zmysły czasami zupełnie coś przeciwnego. Co wtedy zrobić? Wtedy mamy się trzymać słowa. Wtedy mamy się trzymać słowa. A słowo mówi nam: wejdź do twej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca, który jest w ukryciu. Jest w ukryciu. Mimo że nie czujesz, mimo że tobie się wydaje, mimo że nie wiem na pewno, mimo że mam inne odczucia, przeczucia, wydawania się, wierz w słowo. Trzymaj się słowa. Pod żadnym pozorem nie wolno nam wątpić w słowo. Słowo, które jest zapisane w Ewangelii, słowo, które wypowiedział Jezus, jest pewne. To słowo jest pewne i nie wolno nam pod żadnym pozorem wątpić w słowo. A gdyby nam przyszły jakieś takie, nie wiem, dziwne myśli do głowy, że no właśnie, nie ma sensu, szkoda czasu, i tak się nic nie zmieni, odpuść sobie, zrób jakieś inne rzeczy. Albo przychodzi nam na myśl, no przecież jesteś grzesznikiem, no to przecież Pan Bóg nie będzie z tobą w ogóle rozmawiał. Gdzie z grzesznikami będzie rozmawiał? Ani wiary nie masz wielkiej, pragnienie Pana Boga takie na 3/4. Mówisz, że kochasz Pana Boga, po twoim zachowaniu nie za bardzo widać, że kochasz. To co wtedy? To wtedy mamy się trzymać Słowa Bożego. Słowo Boże nam mówi, Ewangelia świętego Jana, rozdział 6, wiersz 37. Tego, kto do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. Ktokolwiek do mnie przychodzi, tego precz nie odrzucę. Niezależnie od tego, czy jesteś grzeszny, czy jesteś bardzo grzeszny, czy się pogubiłeś w życiu, czy nie dajesz rady, czy masz wiarę wielką, małą, słabą, byle jaką, przychodzisz do Jezusa, nigdy ciebie nie odrzuci. Tak nam mówi Słowo. Słowa Bożego trzymamy się jak pijany płotu. Nie pozwalamy sobie wmówić cokolwiek innego od naszych zmysłów, od naszego wydawania się, od tego, że no właśnie tak nie za bardzo czuję, nie? Nie za bardzo czuję. Czasami mam takie doświadczenie, że modlę się, a tam jakaś szyba, mówię, a te słowa się odbijają. Nie wiem, czy trafia, czy nie trafia. Pogubiony jestem, nie wiem, czy sobie dam radę. Nie możemy pozwolić na to, żeby wątpić w słowo. Przypomnijcie sobie, proszę, i tu jeszcze jeden cytat z Pisma Świętego, a mianowicie, kiedy Pan Jezus był w Nazarecie. Przyszedł do swego rodzinnego miasta, nauczał w ich synagodze, także byli zdumieni i pytali, skąd u niego ta mądrość i cuda? Czy nie jest on synem cieśli? Czy jego matce nie jest na imię Miriam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda, a także jego siostry? Czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko? I powątpiewali o nim. A Jezus rzekł do nich, tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Z powodu ich niedowiarstwa. Jak będzie niedowiarstwo, jak będzie niewiara w słowo, zamykamy Panu Jezusowi drzwi. Nie pozwalamy, żeby cokolwiek mógł zrobić w naszym życiu. Sami zamykamy, sami blokujemy, sami stawiamy jakąś tamę, jakąś przeszkodę, jak u nas nie ma wiary albo jest powątpiewanie. To stąd też, jak Pan Jezus miał uczynić jakiś cud komuś, pyta, wierzysz, że mogę to zrobić? Wierzysz w to? Jesteś o tym przekonany, że mogę cię uleczyć ze ślepoty, z twojego paraliżu, z czegokolwiek. Wierzysz w to? Ty wierzysz? Myślę, że nad tym pytaniem nie możemy przejść obojętnie i sami spróbujmy na to pytanie sobie odpowiadać. Jak u nas z wiarą? Czy naprawdę wierzymy, czy idziemy na modlitwę z wiarą? Tyle teorii na dzisiejszy wieczór. Teraz chciałbym przejść do praktyki. Pisałem na tym naszym ogłoszeniu, że będzie praktyczna nauka modlitwy. Praktyczna nauka modlitwy. Chciałbym spróbować razem z wami podjąć taką praktyczną naukę modlitwy. Chciałbym jakoś pokazać, podpowiedzieć wam, co się dzieje u mnie w środku, jak idę na modlitwę ze Słowem Bożym. Chciałbym zrobić taką trochę próbę, trochę eksperyment, trochę tę modlitwę zrobić taką reżyserowaną, trochę prawdziwą, trochę udawaną, ale żeby zobaczyć czy pokazać, co się dzieje w środku, jak jesteśmy na modlitwie. Ktoś tam pytał na którymś naszym spotkaniu, którą modlitwę lepiej praktykować, czy bardziej praktykować, czy modlitwę prośby, czy modlitwę dziękczynienia, czy modlitwę przeproszenia, czy modlitwę uwielbienia, która modlitwa powinna być dominująca w naszym spotkaniu z Panem Bogiem. Którą byście chcieli modlitwę, żebym, no nie chcę powiedzieć zaprezentował, bo to jest nieładne, ale której byście się chcieli trochę przypatrzeć teraz?
Modlitwie prośby.
To mi się też zależy od sytuacji, jaka sytuacja mnie w życiu spotyka. Na przykład jak coś mi dobrze poszło, no to podziękować. Jak jestem smutna, znowu prosić Boga o radość, tak żeby wyczuwać...
W zależności od tego, co przeżywamy.
Coś koło tego. No nie wiem, czy to dobre.
No to bardzo proszę tych, którzy odsłuchują to nagranie z internetu, żeby też się tam zastanowili, którą formę modlitwy by bardziej chcieli, co by było bardziej dobre czy wskazane, to niech zrobią sobie pauzę, pomyślą i zaraz pójdziemy dalej. Te wasze odpowiedzi mówią o tym, że to wy chcecie być reżyserami modlitwy. Że to wy chcecie tak, jak wy chcecie. Tak, jak wam się wydaje. A tymczasem pierwsze skrzypce na modlitwie gra Słowo Boże, a nie my. Ani nasz nastrój, ani nasze coś tam. Nie my. Słowo. I słowa się mamy trzymać. I słowo ma nam powiedzieć. A nie my, co sobie wyreżyserujemy. I ta sprawa nam się ciągnie od naszych całych spotkań, że jak to robić? Czyli no, modlitwa nie może być ode mnie, tylko modlitwa jest od tamtej strony. to Pan Bóg ma mi coś do powiedzenia w Słowie, a ja mam słuchać. Ja nie mam robić modlitwy, tworzyć modlitwy, tylko ja mam iść na modlitwę i słuchać, co mi Słowo Boże chce powiedzieć. To spróbujmy pokierować się Słowem Bożym i mając na uwadze to wszystko, o czym sobie do tej pory powiedzieliśmy. Mówiliśmy o miejscu modlitwy. Dajmy na to, że miejsce modlitwy sobie wybrałem właśnie to, czyli to krzesło, to biurko i Słowo Boże. Być może sobie zapalę świecę, być może postawię jakiś obraz przed sobą. I chciałbym rozważyć fragment z Pisma Świętego. Czy macie jakiś swój ulubiony fragment z Pisma Świętego, który chcielibyście, żebyśmy razem teraz się tym fragmentem pomodlili? No właśnie, trochę sztucznie, trochę reżyserowanie, trochę prawdziwie, czy też weźmiemy fragment z dzisiejszego dnia, który był czytany na mszy świętej. Czy macie jakiś swój wybrany, który byście chcieli, żebym głośno się modlił?
Marnotrawny syn.
Syn marnotrawny. Dobrze. Znajdziemy Ewangelię świętego Łukasza, 15 rozdział. Spróbujemy rozważyć przypowieść o synu marnotrawnym. Dobrze. Na tym krześle nie siadam, dopóki się nie uspokoję. Modlitwa nie może być robiona z biegu. Czyli na przykład przychodzę z zakupami, zostawiam siaty w kuchni i idę na modlitwę. Nie. Trzeba się uspokoić. Trzeba odpocząć. Nie mogę wracać z pracy, zjeść obiad i iść na modlitwę. Nie. Trzeba odpocząć. Trzeba jakoś tak dojść do siebie, zobaczyć, co w domu się dzieje, czy z wszystkimi domownikami jest ok, żebym trochę odsapnął, żebym odpoczął, żebym się nastawił na modlitwę. Czyli nie robimy jej z biegu, nie robimy jej z marszu. Nie siadam na tym krześle, dopóki się nie uspokoję. Bo wiem, dlaczego tu chcę usiąść. Chcę tu usiąść, bo to będzie moja modlitwa, moje spotkanie z Panem Bogiem. Wybieram sobie czas, ile będę się modlił. Czy to 20 minut, czy 25. Odnajduję fragment z Pisma Świętego. Najpierw czytam fragment. Zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca. Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony. Myślę sobie, że tę przypowieść znamy. Nie będę ją czytał do końca, dlatego że dla mnie już tutaj na początku jest bardzo dużo ważnych rzeczy, z którymi Pan Bóg chciałby ze mną porozmawiać. Ale możecie sobie przeczytać całość i zobaczyć, co dla was jest tutaj najistotniejsze. Po przeczytaniu całości próbuję wracać do tekstu i czytam sobie go jeszcze raz. Zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Zbliżali się do niego. Zbliżali się do niego. To była ich inicjatywa. Oni chcieli do Niego iść. Zbliżali się do Niego. Mieli dobrą wolę, chcieli Go poznać. Wszyscy celnicy i grzesznicy zbliżali się. Czy ja się zbliżam do Jezusa? Czy ja jestem bliżej Niego? Jak jestem na mszy świętej, w którym miejscu w ławce siedzę? Najbliżej ołtarza? Zbliżali się do Niego. Po to, żeby Go słuchać. Oni się zbliżali. Mogę być w pierwszej ławce, mogę być w ostatniej. Słowo Boże mówi mi o zbliżaniu się. Czemu ja się do Niego nie zbliżam? Czemu wolę raczej z tyłu, gdzieś pod filarem? Czemu się nie zbliżam? Zobaczcie proszę, Słowo Boże stawia mnie do pionu. Słowo Boże mówi o zbliżaniu się. Próbuję Słowo Boże odnaleźć w moim życiu. A ja robię inaczej. A ja gdzieś z tyłu, podparty o filar, albo za filarem, albo jeszcze bardziej z tyłu, że nic przy ołtarzu nie widzę. Słowo Boże napomina mnie. To Słowo Boże mnie prowadzi. To Słowo Boże koryguje moje życie. Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Aby Go słuchać. Ile ja słucham? Jak idę na modlitwę, to zazwyczaj mówię. A oni nie przyszli po to, żeby mówić, tylko po to, żeby Go słuchać. Oni chcieli Go słuchać. Przychodzili jak najbliżej do Niego, żeby Go dobrze słyszeć. Żeby Go dobrze słuchać. Przychodzili najbliżej, zbliżali się do Niego. Dlaczego ja nie postępuję zgodnie ze Słowem Bożym? Słucham bardzo mało. Bardzo mało. Nie czytam Pisma Świętego. Nie odnajduję się w Piśmie Świętym. Mało słucham. Wszystko wiem. Znam się na tym. Z pierwszego zdania już tyle dla siebie wyciągnąłem. Z pierwszego zdania. Wyczerpały mi się treści do pierwszego zdania, czytam sobie dalej. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Szemrali faryzeusze. Być może będą szemrać i na mnie, jak będę siedział w pierwszej ławce na mszy świętej. Być może będą patrzeć na mnie. Być może będą szemrać. Nie interesuje mnie to. Interesuje mnie Słowo Boże. Chcę się zbliżać do Jezusa. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pan Jezus ma do powiedzenia. On ma do powiedzenia mi. W mojej sytuacji życiowej. On ma do powiedzenia mi. W moim doświadczeniu opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Robię sobie postanowienie po tej mojej modlitwie, bo widzę, że już czas mi dobiega końca, ten czas, który sobie wyznaczyłem, że postanawiam, będę uczestniczył w Eucharystii bliżej Jezusa. Będę siedział bardziej z przodu, żeby go dobrze widzieć, bo o tym mi mówi Słowo Boże. Tu mnie Słowo Boże napomina. Robię sobie postanowienie i zapisuję do mojego zeszytu postanowienie z modlitwy. Będę się zbliżał do Jezusa. Będę chciał być bliżej Niego. Najbliżej, jak potrafię. I będę starał się Go słuchać na modlitwie. Modlitwa to będzie czas słuchania. Czas słuchania. Tak mnie Słowo Boże nawraca ku sobie. Będę słuchał. Mniej mówił, więcej słuchał. Bo Pan Jezus ma mi do powiedzenia. Bogu niech będą dzięki za te odkrycia na modlitwie. Bogu niech będą dzięki za te inspiracje, które mi daje Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki za to napomnienie mnie, żebym zmienił moją postawę. Czas mojej modlitwy dobiegł końca, bo sobie tyle wyznaczyłem. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, czy modlitwę Ojcze Nasz na zakończenie. Koniec mojej modlitwy. Ani nie modlitwa prośby, ani nie modlitwa przeproszenia, ani modlitwa uwielbienia, ani modlitwa dziękczynienia. Pismo Święte mnie prowadzi. Pismo Święte decyduje o tym, jak ta modlitwa będzie wyglądała. Nie to, co ja sobie zaplanuję. Słowo Boże mnie prowadzi. Czyli jak ja mówię o modlitwie, to mam to na myśli. Nie moja akcja, nie moje działanie, nie ja gram pierwsze skrzypce. Pierwsze skrzypce gra Słowo Boże. Słowo Boże daje mi światło na moje życie. I tak z każdym zdaniem, z każdym kawałkiem Pisma Świętego. Po to wam daję te karteczki z modlitwami, żeby Słowo Boże coś robiło w moim życiu. Że tam są jakieś pytania czy jakieś inspiracje do mojego życia. Żeby Słowo Boże mnie nawróciło. Żebym funkcjonował tak, jak mówi Słowo Boże. Tak starajmy się robić, pracować, tak starajmy się mieć nasze spotkania z Panem Jezusem. Niech Słowo Boże inspiruje moje życie. To był tylko jakiś tam początek tego, co może się dziać na modlitwie. Inne sprawy spróbujemy sobie omówić na naszych następnych spotkaniach. Bardzo bym prosił, bo jest czas Adwentu, żeby sobie zrobić jakieś postanowienia adwentowe. Żeby zrobić postanowienia. Po to, żeby można się było samemu z tych postanowień rozliczyć. Ktoś mówi, a nie robię, bo mi nie wyjdzie. No właśnie po to masz robić, żeby ci wyszło. A jak ci nie wyjdzie, no to po to, żeby się temu przyglądać, dlaczego ci nie wyszło, czemu zepsułeś, gdzie Pan Jezus ciebie, gdzie ci pokazuje jakieś twoje braki, jakieś twoje trudne tam sytuacje, po to, żebyś coś zrobił ze swoim życiem. To bardzo do tego zachęcam. Otwórzcie wasze serca na Boże błogosławieństwo. Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.